teraz, dobrze. Żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia, później zajmiemy się kwestiami chyba najbardziej powszechnymi, z którymi będziecie się stykali, czy stykacie się, pracując w kościele, w takiej sferze duszpasterskiej, czyli z różnymi zniekształceniami w naszym podejściu do relacji małżeńskiej, z fałszywymi oczekiwaniami, z tym, co na nas oddziałuje i z czym my w ogóle wchodzimy w małżeństwo. Później będziemy po południu mówili o jednym chyba z kluczowych tematów też w sferze małżeńskiej, czyli o seksualności. I będziemy później też mówili na koniec o tym naszym dziedzictwie, czyli schematach, które w nas się wykształciły, które przekazujemy, a których nie jesteśmy świadomi, dlaczego tak działamy, jak działamy, dlaczego nie wychodzą nam różne rzeczy. A później, tak jak Winfried powiedział, będziemy praktykowali, będziemy duszpasterzami dla siebie. Ja jestem już w takiej służbie w kościele prawie 30 lat, czyli kawał czasu, 28 lat małżeństwa i 28 lat mojej takiej służby pastorskiej. Przez 16 lat byłem głównym pastorem, a od teraz 12 lat zajmuję się tym, co uważam, do czego Pan Bóg mnie głównie powołał, czyli zajmuję się takim duszpasterstwem, pracą terapeutyczną, wsparciem. W tej chwili od kilku lat prowadzimy w Warszawie poradnię chrześcijańską i mam już w tej chwili jednego etatowego pracownika oprócz mnie w poradni i kilka osób, które usługują jako wolontariusze. A czy coś mam do powiedzenia na temat małżeństwa? Myślę, że 28 lat ćwiczenia z żoną to dało mi dużo. Czyli najwięcej ćwiczy się, najwięcej jakby zdobywa się umiejętności nie czytając, chociaż wiedza jest ważna, ale ćwicząc. I tak jak powiedziałem, ćwiczę 28 lat z moją żoną, a w związku z tym, że ona jest dobrą trenerką, to wyćwiczyła mnie i poszerzyła moje serce, moje umiejętności. Mamy dwóch synów już dorosłych. Jeden 2 lata temu zawarł związek małżeński, także już mamy kolejne dziedzictwo. Drugi 20-letni mieszka jeszcze z nami, studiuje i też poszerza nasze serca i nasze granice. Kto ma dzieci, to doskonale wie, jak dzieci poszerzają granice. I dzisiaj będziemy o tym mówili. Ja na co dzień pracuję z... Czasami wydaje mi się, że cały świat jest skrzywiony przez to, że na co dzień pracuję z trudnymi sytuacjami, tak? Z ludźmi, tak jak Winfried powiedział, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności. Życie ich mocno w jakiś sposób doświadczyło i nie każdy dobrze sobie radzi z tymi doświadczeniami życiowymi. Mało kto idzie przez życie właśnie tą, co Winfried pokazał, tą ścieżką prostą. Zgadzacie się z tym, że większość z nas doświadczamy różnego rodzaju trudności, z którymi nie zawsze dobrze sobie radzimy. Ja na co dzień pracuję z ludźmi, którzy albo przychodzą, bo pracuję na przykład z parami narzeczeńskimi, którzy przychodzą i są pełni optymizmu, że ich życie będzie diametralnie różne od życia rodziców i są tak zafascynowani, zauroczeni, czyli zakochani i na wszystko patrzą przez ten pryzmat ja wszystko mogę, wszystko jest możliwe. To jest takie, wiecie, biblijne bardzo, tak? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, tak jak apostoł Paweł napisał. Ale to i niestety jest ta jeszcze duża niedojrzałość i stan zakochania zmienia biochemię mózgu i powoduje, że człowiek niestety nierealistycznie patrzy na życie. I trzeba ludzi odczarować, tę magię zdjąć właśnie z oczu, żeby zaczęli patrzeć realistycznie na drugą osobę bez idealizowania, bez tego fałszywego oczekiwania, bo później niesamowicie to niszczy relację małżeńską. I dzisiaj będziemy dużo mówili na temat tego fałszerstwa tej Bożej miłości. Bo Boża miłość jest. Zgadzacie się z tym? Ta Boża miłość jest. Tylko ona jest tak zagrzebana, tak jest przez ludzi pogmatwana, że trudno dotrzeć do tej Bożej miłości. Trudno ją jakby wchłonąć i ją prezentować innym, bo my mamy strasznie zafałszowane te obrazy miłości. Nawet sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jak środowisko, jak media, jak to, co nas otacza, zniekształciło nasze myślenie i nasze funkcjonowanie. I dzisiaj głównie tym będziemy się zajmowali. Także ja poproszę o pierwszy slajd. Czyli jakby chciałbym, żebyśmy rozprawili się z tym mitem bezwarunkowej miłości w małżeństwie, a szczególnie chrześcijańskim. Bo myślę, że nie tylko ja wszedłem w chrześcijaństwo, ale większość z was, jeśli zawieraliście związki małżeńskie jako ludzie wierzący, ja miałem ten przywilej, tak? Albo jeśli nawróciliście się, to może myśleliście, że Pan Jezus w cudowny sposób wszystko zmieni. Ja bym chciał, żeby Pan Jezus tak magicznie zmieniał nasze życie, ale widzę, że tak się nie dzieje. I to, co apostoł Paweł mówi, to my jesteśmy powołani do tego, by zdzierać z siebie. Apostoł Paweł mówi, zewlec z siebie starego człowieka. A w zasadzie zdzierać z siebie starego człowieka. I czym ten stary człowiek jest? To są właśnie te wszystkie nasze myśli, przekonania, nasze wyobrażenia, nasze wartości, które są głęboko zakorzenione, z których nawet często sobie nie zdajemy sprawy, że je mamy. A one wywierają wpływ. I w chrześcijaństwie, ja nie chcę źle mówić, pamiętajcie, że jestem fanem chrześcijaństwa. Jestem pastorem od wielu lat i uważam, że Chrystus w nas, tajemnica chwały, dzięki Chrystusowi, to co Winfried mówił, dzięki obecności Ducha Świętego w naszym życiu mamy szansę na zmianę. Dla mnie jest takie hasło, to co Boże, to jest zdrowe, to co Boże, to jest dobre. Ale też widzę, ile jest tego fałszywego przekonania, czy niezdrowego przekonania w środowiskach chrześcijańskich. Ile jest takiego właśnie magicznego myślenia, albo myślenia, że Bóg automatycznie coś w nas zmienia. Automatycznie tak naprawdę niemalże nic się nie dzieje. Automatycznie to apostoł Paweł mówi, że Bóg przeniósł nas z królestwa ciemności do królestwa jakiego? Do królestwa światłości. Ale w tym królestwie światłości Bóg powołał nas do czego? Do współdziałania, do pracy, żebyśmy właśnie przeoblekali się w Chrystusa, zostawiając te zwodnicze żądze, które nas gubiły, to stare myślenie, rozprawiając się z tym, gdzieś przeoblekając coś, co jest zupełnie nowe. A słuchajcie, to nie jest tak łatwo przeoblec się w nowego. Najlepiej wiecie, bo widzę tutaj większość osób, które chyba są w związkach małżeńskich i macie dosyć bogaty staż życia małżeńskiego, i już macie, chyba niejednokrotnie się przekonaliście, że nie jest tak łatwo zmienić drugą osobę, albo to jest niemożliwe i nie do tego jesteśmy powołani. Zobaczcie, nie tak łatwo zmieniać samego siebie. A drugiej osoby my nie zmienimy. Ale czy tak łatwo zmieniły się nasze nawyki, czy nasz charakter? Oczywiście, że nie. To nie jest łatwo zmienić nasz charakter. To jest żmudna praca. To, co apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi o owocach Ducha Świętego. Zobaczcie, to jest kształtowanie charakteru. Tak? Ale to jest wyzwanie. I dlatego, żeby mieć dobre takie spojrzenie, żebyśmy nie potępiali siebie samych, myślę, że warto mieć ten obraz, że każdy z nas jest w takiej drodze. Jesteśmy pielgrzymami. I każdy z nas kawałek drogi przeszedł i jeszcze kawałek drogi ma do przejścia. Macie drogę do przejścia, czy jesteście doskonali? Moja żona zawsze sprowadza mnie na ziemię i mówi, że jeszcze dużo mi zostało do przejścia, tak? Kawał drogi urealnia mój świat. Ja wchodząc w małżeństwo, wydawało mi się, że jestem, tak, mam dobre studia skończone, nawróciłem się już, czyli tak, studiowałem medycynę, studiowałem później teologię, czego więcej trzeba, jestem naprawdę dobrym człowiekiem. I tak o sobie myślałem, że jej to się trafiło dobrze. To było takie myślenie, tak? Mam dobry zawód, dobrą pracę, w wojsku wtedy pracowałem, jeszcze to były lata 80., 11 lat w wojsku spędziłem, więc trochę jeszcze umysł skrzywiony przez militarne te akcenty, ale wydawało mi się, że chyba nie ma piękniejszego szczęścia dla niej niż poślubić mnie, tak? Takiego dobrego człowieka. A dopiero później mój świat ona urealniła. Okazało się, i strasznie trudno mi było uwierzyć w to, że ja jestem uparty, że jestem złośliwy. Nie mogę uwierzyć w to. Ja, taki dobry człowiek, że ja mogę być złośliwą osobą. Niemożliwe, tak? Albo że mogę być upartą, trudno reformowalną. Wydawało mi się, że o kimś innym ona zupełnie mówi. I wiem, że gdy ludzie wchodzą w związki małżeńskie, to bardzo łatwo idealizują wszystko. Właśnie mają takie skrzywione myślenie. Ja, wydaje mi się, pomimo tego, że dużo wiedziałem, wszedłem w małżeństwo z takim myśleniem o bezwarunkowej miłości. Tak dużo się nasłuchałem o bezwarunkowej miłości, że Bóg kocha nas właśnie taką bezwarunkową miłością. Dopiero dużo czasu zajęło mi, zanim zrozumiałem, czym ta Boża miłość naprawdę jest, że ona z jednej strony jest bezwarunkowa, ale z drugiej strony nie jest ślepa. Kogo Bóg miłuje, tego doświadcza, tego smaga. My już często nie lubimy, zobaczcie, tej części, my lubimy tę część, że Bóg tak umiłował świat, że tak jesteśmy kochani, umiłowani przez Boga, że palcem nie kiwniemy, a Bóg nas kocha. I z jednej strony to jest prawda. Bóg umiłował każdego z nas. Ale Boża miłość nie jest ani naiwna, ani nie jest ślepa, ani nie pozwala, żebyśmy stali w jednym miejscu, tak, żebyśmy byli niereformowalni. Bóg do czego nas powołał? Apostoł Paweł mówi o zbawieniu z łaski, ale powołaniu do czego? Do dobrych uczynków. A kto może dobrze czynić, a nie czyni, a najbardziej domowniką wiary, to kim jest? Zobaczcie. Jest gorszy od poganina. Zobaczcie, Bóg powołał nas do tego, abyśmy nieustannie się zmieniali, abyśmy dojrzewali. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, aż wszyscy dojdziemy do tej doskonałej pełni w Jezusie Chrystusie. Więc gdy wchodziłem w związek małżeński, nie wiem, myślałem, że to taka długa droga będzie mnie czekała, że tyle potrzebuję zmian. A jeszcze kolejna rzecz, odkryłem mając lat 40 kilka, czyli kawał znowu drogi przeszedłem, że jeszcze ktoś inny w głowie mi nawywracał. byłem tyle lat człowiekiem wierzącym, byłem pastorem głoszącym kazania, przygotowującym różnego rodzaju wykłady, ale mając lat 40 kilka, gdy byłem sam, to jest taki warunek w prowadzeniu terapii innych, że trzeba samemu przejść terapię. I gdy robiłem swoją terapię własną, zaczynałem odkrywać znowu świat, o którym wcześniej w ogóle nie myślałem. Odkrywałem swój dom rodzinny i wpływ domu rodzinnego na mój sposób myślenia, na mój sposób życia, na mój sposób patrzenia, funkcjonowania. Czyli odkrywałem to, jak moja mama mnie zaczarowała. Tak? Ja mam dwie siostry, jestem jedynym synem mojej mamy, więc ja jestem ukochanym synkiem mojej mamy. Wiecie, jak jesteście mamami, to wiecie, co to jest. Kochać ślepo swojego synka. Moja mama kochała mnie ślepo. Ja byłem jej ulubieńcem, byłem zawsze najlepszy, najgrzeczniejszy, najmądrzejszy i patrzyła we mnie jak w obrazek i do tej pory. Ona jest kochaną kobietą, jest wierzącą, nawróciła się 8 lat po moim nawróceniu. Tyle razy jej mówiłem o Panu Bogu. Chciałem, żeby czytała Słowo Boże i nic, i nic. Lata mijały i nic. Ale po 8 latach Pan Bóg dotknął takiej serca, że uchwyciła się Boga. Oddała Jemu swoje życie. 8 lat. Mieszkaliśmy w małej miejscowości, więc ja się wyprowadziłem i ja już nie miałem problemu z tym, co powiedzą inni. Ale ona mieszkała w małej miejscowości i to myślenie, co powiedzą inni, jak ona się nawróci. Lęk przed opinią, przed oceną. Ale gdy swoje życie oddała Chrystusowi, przestało to mieć znaczenie. Ale to, że oddała swoje życie Chrystusowi, nie zmieniło tego, że ona wciąż nadal patrzy we mnie jak w obrazek. Tak? Że jestem jej ukochanym syneczkiem i moje siostry się już do tego przyzwyczaiły. Dopiero później, jak robiłem terapię własną, ja je pytałem, jak rzeczywiście się sprawa ma. I one potwierdziły, tak, że ja jestem ulubionym synkiem mamy, tak, że moja mama, ja zawsze myślałam, że jest najcudowniejsza, najwspanialsza, najlepsza, nie ma żadnej skazy. Ja ją tak postrzegałem, mając lat 40, kilka. Więc dopiero później zacząłem odkrywać, jak bardzo to jej myślenie o mnie i jej traktowanie mnie ukształtowało i jak zniekształciło moje funkcjonowanie. Bo teraz sobie wyobraźcie, czego ja oczekiwałem od żony. No jeśli mama moja, dla mojej mamy jestem doskonały, to dla mojej żony jaki mam być? Taki sam. Jeśli moja mama nic krytycznego mi nie powiedziała nigdy, to dlaczego moja żona ciągle mnie próbuje krytykować? Jeśli dla mojej mamy jestem super we wszystkim, dlaczego dla mojej żony ciągle nie jestem doskonały, ciągle robię coś nie tak? Zobaczcie, jakie zderzenie. Jakie zderzenie. Ale każdy z nas ma taką swoją historię, jakąś swoją historię. Tak? I to jest zderzenie, w małżeństwie to jest zderzenie dwóch domów. I ludzie sobie nie zdają sprawy, że wcześniej czy później to zderzenie będzie bardzo bolesne. Najczęściej trochę czasu minie, zanim będzie pełne zderzenie, bo wiecie, na początku co jest? Zakochanie, to zauroczenie, zafascynowanie, które odbiera trzeźwość logicznego myślenia. Wiecie, ja robię wszystko na spotkaniach przedmałżeńskich, żeby odrzeć ludzi właśnie z tego fałszywego wyobrażenia, ale to nie jest łatwe. To naprawdę nie jest łatwe, bo to jest myślenie, ale my, nam się uda, my pokonamy, my inaczej, tak? Bo ja też tak myślałem, że moje małżeństwo będzie inne, lepsze. Dużo od tych moich małżeństw, kuzynów, gdzieś bliskich, znajomych, od małżeństwa moich rodziców, moje małżeństwo będzie lepsze. I jest lepsze pod wieloma względami, ale dużo do doskonałości. Dużo do doskonałości brakuje. I teraz mogę po latach powiedzieć, że wiele szans było niewykorzystanych i ciągle gdzieś nie wykorzystuję wielu szans, że ciągle zamiast szóstki bym sobie dał czwórkę, tak, w relacji małżeńskiej. I dlatego to uczy mnie pokory. I powinno uczyć nas pokory, że zawsze możemy coś lepiej z Chrystusem coś robić, czegoś większego doświadczać. I kilka teraz chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli informacji dotyczących właśnie tego mitu o doskonałej miłości, bezwarunkowej miłości w relacji małżeńskiej. Myślę, że słyszeliście też taki ten slogan, że potrzebujesz tylko miłości, że tym, czego nam potrzeba w relacji małżeńskiej, to jest doskonała miłość, że mało tego, podpieramy się jeszcze cytatami biblijnymi. A cytat biblijny jest jaki o miłości? Doskonała miłość? Co robi? Wszystko zakrywa albo usuwa wszelką bojaźń. I my lubimy te slogany powtarzać o tej doskonałej miłości, ale zobaczcie, to co już nawet powiedzieliśmy, ta Boża doskonała miłość jest w jakiś sposób uwarunkowana wieloma czynnikami, że samo uczucie nie wystarczy do tego, by osiągnąć udane, trwałe małżeństwo. Zgadzacie się z tym? Sama miłość nie wystarczy. Na początku ludziom się wydaje sama miłość, ale czy bez pieniędzy da się żyć? Zobaczcie, chociażby takie uwarunkowania społeczne. Kiedyś pamiętam jedną parę, mieli po 17 lat, stwierdzili tak jak Romeo i Julia. Oni też mieli tak 16 lat. Tak? Myśleli, że im się wszystko uda, że ich miłość będzie cudowna i wspaniała. Moi znajomi, mając 17 lat, stwierdzili, że tak się kochają, a rodzice nie pozwalali im na spotkania, uciekli z domu. Pierwsze 3 noce spędzili pod mostem, bo było ciepło. Ale co dalej? Ale 3 dni wystarczyły pod mostem, żeby dziewczyna zaciążyła, bo jeśli ktoś jest płodny, no to wiadomo, że tak, jeśli ktoś jest zdrowy, to jest takie naturalne, tak? Zaciążyła, więc trzeba coś było robić dalej. Ale rodzice stwierdzili, wybraliście taką drogę, idźcie. I okazało się, że ta miłość niestety później była smagana przez wiele czynników, różnego rodzaju braki. Brak mieszkania, brak finansów, brak spokoju, bo wszystko trzeba walczyć. Zobaczcie, miłość małżeńska uwarunkowana z wieloma czynnikami. Nie da się pod mostem dobrze żyć. Nie da się romantycznie siedzieć przy kawce, bo za kawkę trzeba za coś zapłacić. Zobaczcie, banały życia mogą bardzo łatwo okraść nas właśnie z tego idealizmu małżeńskiego. Czyli samo uczucie nie wystarczy do osiągnięcia udanego i trwałego małżeństwa. Uczucie to dopiero coś, co jest początkiem, który ma dobrą rzecz do zainicjowania. Zawsze młodym ludziom mówię w narzeczeństwie, że muszą być dla siebie atrakcyjni. Musi być jakaś atrakcyjność, tak? Nie wystarczy, że ktoś jest wierzący, jeden i drugi, bo często ja też spotykam się z takim myśleniem w kościołach, że wystarczy, że ty jesteś wierzący, a jestem wierzący, po co mamy osobno gdzieś przychodzić do kościoła, złączmy się, razem będzie lepiej. Jeśli tak zadziała w niektórych przypadkach, to zgadzam się, może być, tak? Bo Słowo Boże mówi, że lepiej jest dwóm niż jednemu. Zgadzacie się z tym? Zobaczcie, to też jest Boży plan dla życia człowieka. Człowiek jest istotą bardzo społeczną. Nikt nie lubi mieszkać czy żyć w samotności. Jak ja sobie pomyślę, to ciarki mnie przechodzą. I kiedyś moja żona pytała, czy jakby coś się stało, czy ja bym zawarł powtórny związek małżeński, tak? Gdyby jakieś okoliczności życiowe spowodowały, żebym został wdowcem. Ja odpowiedziałem, że oczywiście. Oczywiście. Ja nie zniósłbym przychodzenia do mieszkania, być samemu. Tydzień, miesiąc mógłbym, tak? Ale rok, dwa... Powiedziałem, taki jest realizm życia. Człowiek jest istotą społeczną, ale też ja nie oczekuję od ciebie, że jakby coś ze mną się stało, że będziesz przychodziła na cmentarz, kwiaty składała. To jest głupota, mówię, dla mnie. Naiwność. Jeśli by tobie to odpowiadało, to okej, ale bądź wolna, tylko nie za gorszego niż ja. Tak? To jest warunek. Żeby nie był gorszy, żeby ciebie kochał, szanował, żebyś naprawdę była w dobrej relacji przyjacielskiej. Człowiek istotą społeczną jest. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, bliskości. Ja często też pracuję z osobami tak zwanymi singlami, stanu wolnego i widzę, jaki wielki ból i jaki wielki ciężar noszą w swoim sercu. Nie będę zajmował się tym, z jakich powodów, tak? Bo często... To, że są osobami stanu wolnego, to są okoliczności życiowe, tak, różnego rodzaju sytuacje. Sporadycznie zdarza się, że to jest wybór takiej osoby, tak jak apostoł Paweł miał swoje powołanie do bezżeństwa i sporadycznie są takie powołania i osoby bardzo dobrze się czują, ale częściej okoliczności życiowe, że coś się nie poukładało, ale często też, i to jest bardzo bolesne, i ostatnio pracuję z jedną osobą, która płacze, walczy, bo usłyszała ode mnie bardzo bolesne stwierdzenie, tak? Musisz dotrzeć do swego wnętrza, żeby odkryć swoje szaleństwo, dlaczego odpychasz innych ludzi, tak? Którzy gdzieś przychodzą do ciebie, ale później twoje, w cudzysłowie mówię, szaleństwo powoduje, że odpychasz ich, uciekają. Tak? A jeśli odkryjesz i przepracujesz to, to jest szansa, że ktoś zechce z tobą być. Bo słuchajcie, ktoś, kto nas odpycha, sama nazwa mówi, nas odpycha, tak? Poprzez swoje zachowanie. Może nas przyciągnąć przez portfel. I uważam, że to jest dobra siła przyciągania i nie mam nic przeciwko, tak? To nie jest zły sposób myślenia. Portfel jest dobrą siłą przyciągania, tak? Jeśli tylko ma zdrowe podejście. Ktoś może przyciągnięty być przez atrakcyjność fizyczną. Czy to jest zły sposób? Też uważam, że nie jest zły. No po to Bóg dał nam oczy, żebyśmy patrzyli, tak? Rozum, żebyśmy myśleli. I to jest dobre. To nie są złe rzeczy, tylko one muszą być wpisane w cały kontekst. Ale często nawet ten portfel, czy te piękne zewnętrzne kształty nie są na tyle silne, by zatrzymać drugą osobę, jeśli dusza, jeśli wnętrze jest paskudne. A to, co możemy w relacji z Panem Bogiem zmieniać, to zobaczcie, ciało zewnętrzne, no niewiele, tak? No można trochę botoksu, trochę operacji plastycznych, jak ktoś ma kasę, to może to pozmieniać, ale to, co w relacji z Panem Bogiem możemy kształtować, to nasze dusze, nasz charakter, nasz sposób bycia, sposób funkcjonowania, tak? I z gburowatego chama możemy stać się uprzejmym, miłym i sympatycznym człowiekiem. Z jakiejś zołzy, czy tak jak pięknie to w przypowieściach jest napisane, cieknące i rynne, można stać się osobą bardzo sympatyczną, tak, życzliwą, miłą. Zobaczcie, Pan Bóg daje nam niesamowitą szansę na przemianę. Tylko czy my z tej przemiany korzystamy? My byśmy chcieli, Panie Boże, wziąłeś nas, tak, zbawiłeś, to teraz męcz się z nami. A my nie chcemy nad sobą pracować, ale to my jesteśmy powołani do przemiany serca, do przemiany umysłu, do tego, żeby nasze życie było świadectwem Chrystusowym, tak? W miejsce Chrystusa mamy sprawować poselstwo. A jeśli jestem osobą ciągle zagniewaną, zgorzkniałą, złośliwą, tak? Nieuprzejmą, jakie to jest poselstwo? I zobaczcie, często to jest problem w nas, że ludzie wierzący nie chcą słyszeć Ewangelii. Bo to jest, ja nieraz słyszę, jeśli ja mam być taki jak ta osoba, to po co mi Pan Jezus? Znaczy, to jest wyzwanie dla nas chrześcijan. Tak? To jest poprzeczka bardzo wysoko ustawiona. A z drugiej strony ja wiem, że Pan Bóg przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Ale nie chce, żebyśmy pozostali w tym samym miejscu. Nie chce, tak? A ja widzę z drugiej strony, ludzie robią wszystko, zapierają się jak osły, tak, żeby stać w tym samym miejscu, bo zmiany kosztują. Zmiany są bolesne. Za zmiany trzeba zapłacić cenę. I to musi być świadome działanie. Więc zmiany będą kosztowały ciebie. Ja wiem, ile razy sam płakałem do poduszki, jak to cierpię, tak? Ale to było moje cierpienie. To było urojone cierpienie, tak? Bo moje fałszywe ja cierpiało. Moje obrazy, moje nawyki brały górę nade mną. Więc cierpimy w tym swoim zmaganiu, w tej swojej niepewności. Więc jakie mamy koncepcje dotyczące chrześcijańskiego małżeństwa? I tutaj tych koncepcji, jak ja pracuję z narzeczeństwami czy z małżeństwami, jest bardzo wiele. Ostatnio w tym tygodniu spotkałem się po raz pierwszy z jednym młodym mężczyzną, bo jak ktoś ma 40 kilka lat, to teraz dla mnie młody jest. Więc młody mężczyzna, 40-kilkuletni, wali mu się małżeństwo, sypie się małżeństwo, żona spakowała rzeczy i kazała mu się wyprowadzać. Dobrze sytuowani, wziął walizki, opuścił swój piękny dom, opuścił, no, swoim pięknym samochodem odjechał, tak, z tego pięknego domu, ale mija tydzień, mija dwa, wynają mieszkanie i zaczęło coś do niego docierać. Zaczął coś myśleć w swojej głowie, no, dwójka dzieci została z żoną, sami siedzą, co ja tutaj robię. I zaczął snuć refleksje na temat swojego życia. Wydawało mu się, że mają wszystko. Są wierzącymi ludźmi, tradycyjnie wierzącymi. Tak? Bardzo dobra praca, wszystko ma, dwójka dzieci, ale przecież skończył 40 lat i doszedł do wniosku, że facet musi zaszaleć. 40 na karku, więc musi trochę zaszaleć. Dyskoteki, alkohol, zabawa. Zobaczcie, człowiek, który kocha swoją żonę, człowiek, który kocha swoje dzieci, chce być z nimi, a jednocześnie coś bierze górę, lata upływają, ostatnie podrygi. Może później już nie będzie miał siły szaleć. Więc dyskoteka, zabawy i tak dalej. I okazało się, że po roku czasu żona ma dosyć. A on myślał, ona przecież nic nie mówiła do tej pory. Że jej to nie odpowiada. Nic nie mówiła. Zobaczcie, to są fałszywe wyobrażenia, że mogę robić w małżeństwie wszystko, a żona, która mnie kocha, będzie na to pozwalała. I teraz pytanie do każdego z nas. Czy jesteśmy osobami, które kochają tak bezkrytycznie, tak mocno kochamy, że będziemy przyzwalali na wszelkie fanaberie współmałżonkowi? Zobaczcie, to jest często wyzwanie w wielu małżeństwach. Tak bardzo kocham mojego męża, że no, posprzątam za niego. Nawet jak upił się i narzygał, przepraszam, że będę może brutalnie mówił, to posprzątam, bo co powiedzą dzieci, co powiedzą sąsiedzi? I to jest krok po kroku zaczyna się takie przyzwalanie na to, by druga strona poszerzała swoje granice niewłaściwego zachowania. Często to jest, pamiętam historię młodego, dosyć małżeństwa, mieli 3-letnią córkę. Dziewczyna stwierdziła, że ona jest jeszcze młoda, nie ma 30 i ona chce jeszcze zaszaleć. Dlaczego ma siedzieć w domu? Tak. A mąż siedział w domu z córeczką, a ona chodziła na dyskoteki. Co sobota, to na dyskotekę. I rozmawialiśmy z tym młodym mężczyzną, on mówi, no ale przecież ja kocham żonę, ona chce się zabawić. Ale ja mówię, ale czy wziąłeś pod uwagę, że to może się źle skończyć? Z kim ona się bawi na tej dyskotece? No ze swoją koleżanką. Ja mówię, a dlaczego ty taki naiwny jesteś? A tam kolegów nie ma? Zobaczcie, takie historie się źle kończą. I historia się źle skończyła po kolejnych 3 latach. Gdy igramy z ogniem, zobaczcie, łatwo wzniecić ogień. Ja jestem specjalistą i las podpaliłem, i szpital taki polowy podpaliłem. Mam za sobą bogate pirotechniczne doświadczenia. Kiedyś opowiadałem, jak to wspomniałem, byłem w wojsku, 11 lat na poligon pojechałem i tam szpital rozbijaliśmy, taki polowy, zima, a że zima, to trzeba palić w piecu, prawda? Więc ja goniłem tego sanitariusza, żeby palił w piecu, bo to temperatura była po minus 20 kilka stopni i później już wracaliśmy, cały sprzęt na tych samochodach ciężarowych i ja znowu gonię tego sanitariusza, żeby grzał, bo zima, tak? Czołgi tam ładują się na transporty, na platformy, więc ja stoję z tym olbrzymim takim samochodem ciężarowym, cały sprzęt zapakowany, pełno leków, spirytusu, bo to trzeba, wiecie, odkażać wszystko to wojsko. Więc on to grzeje, ja leżę na tym stole operacyjnym, czytam oczywiście co? No Biblię czytam. Biblię czytam, lampa nade mną świeci, mi cieplutko, gonię go. A on poszedł, biedak, zapalić do szoferki, a tam stały kanistry z benzyną. Jak zapali, jak rzucił peta pomiędzy te kanistry, to wiecie, co dalej było. Albo możecie sobie wyobrazić, jak to wszystko zaczęło się palić. Ja ledwo zdążyłem kurtkę zarzucić na siebie, uciekłem z tego samochodu. Wszystko pięknie się spaliło. I moja kariera w wojsku powoli zaczęła dobiegać końca, ale nie z tego powodu. Ale później było wiele nieprzyjemności, bo to na olbrzymie kwoty strata, no wiadomo, to kto odpowiada za to? Dowódca, tak? Ja byłem bezpośrednim odpowiedzialnym za ten sprzęt i tak dalej. Wiele później problemów z odzyskaniem czy z zatuszowaniem tej sprawy, to jeszcze były lata 80. To inaczej się wszystko załatwiało. Afera w okręgu, bo to zaraz kontrwywiad, czy to nie sabotaż i tak dalej, bo tajne dokumenty, broń. Ale w tym wszystkim Bóg jest dobry. I przeprowadził mnie i przez tę ciemną dolinę. Ale wracamy do naszego tematu. Często właśnie jest to takie myślenie w tym naszym chrześcijańskim świecie, że gdzieś jest tam osoba przygotowana dla nas przez Boga, w której możemy się zakochać i która pokocha nas bez względu na wszystko. Taka druga połówka. Nie myślicie o tym, że to jest częste takie myślenie, marzenie. Panie Boże, daj mi tę drugą połówkę, tak? Że gdzieś tam jest Często ja wiem, że to dzieje się w różnych kościołach, w różnych miejscach w Polsce, prorokowanie na temat tej drugiej połówki. I kiedyś mam takie własne doświadczenie z tego zboru macierzystego, z którego pochodzę z Łodzi. Tam się nawróciłem, pochodzę z innego miejsca, ale w Łodzi studiowałem, tam się nawróciłem. Jak to jedna starsza siostra miała córkę i tak prorokowała jednemu bratu, że Pan i Bóg go powołuje do tego, żeby zawarł związek małżeński, oczywiście, no z kim? No, z jej córką. I to jest tak, to są takie modlitwy, to są często takie proroctwa. Ja wierzę, że Pan Bóg mówi. Wierzycie w to? Pan Bóg mówi do serca człowieka, ale musi w pierwszej kolejności mówić do mojego serca. Do mojego serca. Jeśli mówi, to ja mogę szukać potwierdzenia w tym proroctwie, co Pan Bóg mówi do czyjegoś serca i kto przyjdzie, to może być jakby potwierdzającym to, co Pan Bóg włożył wcześniej do mojego serca. Ja pamiętam kiedyś modliłem się, wtedy już pracowałem, ale zacząłem studia teologiczne i gdzieś to takie pragnienie było w moim sercu. Jeszcze nie wiedziałem co i jak, ale gdzieś no, przyszło takie pragnienie, żeby poznawać głębiej Słowo Boże, żeby wiedzieć więcej, lepiej. I zacząłem studiać Słowo Boże, ale pamiętam, jak kończyłem studia. Była jakaś taka duża, większa konferencja. Przyjechali goście usługujący, bo wiecie to, goście krajowi to nie usługują tak cudownie. Zawsze musi być z zagranicy, jakiś on jest lepszy. Więc gość z zagranicy przyjechał i tak usługuje i tak dalej. Ja oczywiście wtedy jeszcze młody człowiek, więc podekscytowany zwiastowaniem słowa i tak dalej, się tak modlę i pytam Pana Boga, co dalej? No, kończę teraz te studia teologiczne, ale pracuję i mam w swoim sercu pragnienie, by Panu Bogu służyć. I słuchajcie, ani o tym nikomu nie mówiłem, ale podchodzi do mnie Polak, nie obcokrajowiec, Polak, i mówi, że ma słowo dla mnie, że Pan Bóg kładzie mu słowo właśnie, żeby mi koniecznie powiedzieć to. No i mówi. I mówi właśnie, to dla mnie taki był strzał w dziesiątkę. Aż zbladłem z przerażenia, że Pan Bóg zna moje myśli, a jednak Pan Bóg zna, wiecie? To jest inaczej, jak czytasz, że Pan Bóg zna twoje myśli, a zupełnie inaczej, jak ktoś do ciebie mówi i to jest ten strzał w dziesiątkę. Kiedy jakby Pan Bóg dotyka twojego serca, jakby potwierdzając, że to, co myślisz, to, co nosisz, tak? Że Pan Bóg chce ciebie dalej prowadzić, abyś był Jego naczyniem. I to był początek mojego posługiwania. Wtedy ja uwierzyłem, że rzeczywiście ja mogę usługiwać. Bo moje pierwsze kazanie, to jak byłem jeszcze na studiach i pastor poprosił mnie, no byłem studentem wtedy, i poprosił mnie, to był taki kościół, gdzie sami starsi praktycznie byli, ja byłem jedną z niewielu osób w wieku tak 20 kilku lat i pastor mnie poprosił, więc ja na początku się zgodziłem, ale potem zbliżał się ten dzień, to myślałem, że bóle brzucha, rozwolnienie i wszystko inne. Jak stanąłem za tą kazalnicą, to myślałem, że słowa nie wyduszę, a jak usiadłem to powiedziałem, że nigdy więcej nie odważę się stanąć za kazalnicą i głosić słowo, że to nie jest moje powołanie. Ale Pan Bóg ma inne plany i powołał mnie do właśnie tej służby, ale to On dotknął mojego serca. Czyli jeśli ktoś do ciebie przychodzi z proroctwem, że ma dla ciebie partnera, to uważaj, tak? To ty musisz w swoim sercu mieć to przekonanie, tę pewność. Może wcześniej się modlisz o tę osobę, zerkasz na nią, może po prostu ci się podoba, ale to coś musi być w twoim sercu. A jeśli ktoś przychodzi, bo wierzę, że i może być coś takiego, to ty musisz rozważyć, czy ty rzeczywiście chcesz. Tak? Ale przede wszystkim ja wierzę w małżeństwo, że to jest nasz wybór. To jest twój wybór, to ty wybierasz, ty decydujesz, ale oczywiście jest szereg uwarunkowań takiego wyboru. Tak? Ja zawsze młodym mówię w ten sposób, czy ty naprawdę kochasz tę drugą osobę? No tak, kocha, no ale co kochasz w tej osobie? Tak? Żeby, żeby młodzi ludzie sobie zdali sprawę, dlaczego decydują się na związek małżeński, czemu wybierają tę osobę. Bo może kochają właśnie jakieś schematy wyniesione z domu, do czego się przyzwyczaili, a ta osoba reprezentuje na przykład typ tatusia albo typ mamusi, więc jest bliski. I w ogóle ludzie sobie nie zdają sprawy, że nie łączą się przypadkowo. Wiecie, jak najczęściej ludzie się łączą? Jedno uwikłanie łączy się z drugim uwikłaniem. I wtedy macie dwa uwikłania, które się pięknie splatają. I to jest taka później gra małżeńskich uwikłań. Dlatego tak ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, co decyduje o tej decyzji wstąpienia w związek małżeński. Jakie to są powody? Co kochamy w tej drugiej osobie? Tak, że to, że Pan Bóg nas powołuje, to za mało. Czy ona jest dla ciebie atrakcyjna? Jaka jest ta atrakcyjność? Czy ty decydujesz się? Ja chcę zawsze podkreślić ten aspekt woli. To jest twoja suwerenna wola. Bo wiecie, że związek małżeński to jest powinna być dojrzała decyzja dwóch osób, akt woli. Nie akt testosteronowy, tak, że hormony buzują i testosteron na oczy się rzuca i zaślepia wszystko, bo jest chęć, chociaż aczkolwiek też nie wykluczam, że to jest ważny aspekt. Znacie list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział, gdzie on mówi, że jeśli mężczyźni mają płonąć pożądliwościami, to co mają robić? Nie masturbować się, nie oglądać pornografię, ale wstępować w związki małżeńskie. Zobaczcie, jakie proste rozwiązanie. I teraz jak ja mówię 20-kilkuletnim facetom, jakie jest proste rozwiązanie, żeby poradzić sobie z problemem seksualności, no to oni oczy robią, bo to jest dla nich strasznie trudne rozwiązanie, bo łatwiej oczywiście masturbować się i oglądać pornografię, niż podjąć decyzję, by wstąpić w związek małżeński. Ale sobie zadaję pytanie, czy za czasów apostoła Pawła mężczyźni się nie masturbowali? Oczywiście, że się masturbowali albo chodzili do gdzieś po domach agencji różnych towarzyskich. Tak były. Tak? W Koryncie było pełno takich agencji. Ale apostoł Paweł daje wyraźne polecenie. I to też jest słuszny powód do wstępowania w związek małżeński. Jeśli ktoś ma ciśnienie i nie może panować nad swoją seksualnością, to jest rada apostoła Pawła, biblijna rada, to więc ja się przychylam, że to jest też dobry powód. Nie jedyny, ale dobry powód, żeby wstępować w związki małżeńskie. Też często wydaje mi się, że w Kościele to jest ten taki typ myślenia, że inne sprawy nie są ważne, że ważna jest wiara, a wszystko inne to Pan da, Pan zaspokoi. Wiara jest kluczowym czynnikiem. Ale gdy ja myślę o wierze, to myślę o takiej wierze dojrzałej, nienaiwnej. Tak? Że sama wiara to jest za mało. Co Słowo Boże mówi? Uzupełnijcie waszą wiarę. Pamiętacie list apostoła Piotra? On pisze tak. I uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość braterstwem i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy list apostoła Piotra, początek. Zobaczcie, sama wiara to za mało. Trzeba ją uzupełniać czymś. Zobaczcie, a w małżeństwie nie żyje się tylko z wiary. A my lubimy czytać sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ale czy jesteś tym sprawiedliwym, tak? I czy to jest to pojmowanie, czy to jest ta wykładnia, bo my tak lubimy naciągać, a zupełnie nie stosujemy żadnych hermeneutycznych zasad interpretacji Słowa Bożego. I dlatego sama wiara nie wystarczy. Trzeźwe myślenie. Winfried powiedział na początku, że Duch Święty jest duchem trzeźwego myślenia, rozsądku, tak? rozsądku, trzeźwego myślenia. I to, co najczęściej ja robię z młodymi parami, a później z małżeństwami. Bo wiecie, czasami ta naiwność z okresu narzeczeńskiego przechodzi, później ja mam takich 40-latków, którzy też ciągle myślą naiwnie, bo kobieta myśli naiwnie, że jeszcze do tej pory nie udało jej się zmienić męża, a tak usilnie o to się modli, tak walczy, żeby go zmienić i nie udało jej się. I przez 20 lat w tej naiwności żyje i mężczyzna też tak naiwnie walczy ze swoją żoną, żeby ona w końcu zaczęła się domyślać, czego on potrzebuje, a nie odkrył tego, że Pan Bóg dał język, żeby komunikować podstawowe rzeczy. Zobaczcie, i ciągle brak tego realistycznego podejścia i często właśnie taka duszpasterska wasza praca polega na tym, że urealniacie świat. Ten świat gdzieś odjechany, idealistyczny albo magiczny, tak? Urealniacie to, co Słowo Boże mówi. Bo ja wierzę, wciąż wierzę w to, że to, co jest Boże, jest zdrowe. Czasami tracę nadzieję, że dla niektórych jest nadzieja, naprawdę. Czasami tracę, jak rok, dwa lata. Winfried kilka razy opowiadał historię, jak pracowali z osobą po wiele lat, po 8 lat, kiedy przychodzą zmiany. Praca tego typu jest strasznie trudna, tak? Bo po jakimś czasie naprawdę łatwo tracić tę nadzieję, że dla kogoś jest szansa. I jak czasami ręce opuszczę, mówię, Panie Jezu, albo Ty coś zrobisz, albo mnie zmienisz, albo tę osobę zmienisz, albo odeślij ją gdzieś indziej, tak? Do innej poradni, do innego terapeuty, może on lepiej sobie poradzi, bo ja sobie nie radzę. Wiecie, tyle lat pracuję z różnymi w takiej pracy duszpasterskiej, około 20 kilku lat, ale są sytuacje, kiedy opuszczam ręce, jestem bezradny. I jaką ulgę przynosi, wiecie mi, co wtedy? Znajduję jakiegoś terapeutę i odsyłam. Nie potrafię czasami pomóc takiej osobie. I po prostu odsyłam. Może ktoś lepiej poprowadzi, bo jeśli wykorzystałem wszystkie swoje możliwości, modliłem się, ja zawsze o swoich pacjentów się modlę. Nie zawsze modlę się z pacjentem i nie musicie się zawsze modlić z pacjentem, tak? Ale zawsze modlę się o tych ludzi, tak? Czasami modlę się przed spotkaniami, czasami modlę się po spotkaniach, czasami w nocy, jak się budzę, spać nie mogę, to chodzą mi po głowie różne myśli i modlę się o tych wszystkich ludzi, ale bardzo często modlę się z pacjentami. Tylko wtedy pytam, tak? Bo nie każda osoba dobrze się czuje, gdy się z nią modlisz. Ja zawsze pytam, czy możemy się pomodlić. Bo ja pracuję z ludźmi tak zwanymi i wierzącymi, i niewierzącymi. Albo pracuję z ludźmi, którzy przychodzą z różnych kościołów. Gdzieś więcej niż 50% teraz pacjentów, z którymi ja pracuję, to są ludzie z kościoła katolickiego przychodzą. Nie wiem, po co do mnie przychodzą, tak? Mają inną poradnię też swoją, ale przychodzą do mnie, więc ja pytam się, czy możemy pomodlić się i wtedy modlimy się tak, jak ja się modlę. Więc oni słuchają, jak przychodzą, znaczy, że chcą modlitwy, tak, chcą Bożego tego działania, bo mają pragnienie w swoim sercu. I to jest jeden z ważnych aspektów terapeutycznych. Bo naprawdę w modlitwie czasami, jak pacjent też może się modlić, będzie bardziej odkrywał swoje serce niż w rozmowie. To też musicie się uważnie przysłuchiwać, kto jak się modli. Bo wtedy jakby człowiek staje przed Bogiem i modlitwa ma wielką moc. Tego nie będziemy omawiać, za mało czasu, ale to jest takie myślenie. Ja takie myślenie miałem, większość z was takie myślenie miała, że stworzymy najlepszą rodzinę, że nasz związek będzie się nieustannie rozwijał, że my będziemy szczęśliwi, nasze dzieci, że stworzymy wzorzec kochającej się pary dla naszego potomstwa, że dzięki naszej miłości będziemy trzymać się zawsze razem. Ja tak myślałem, bo ja tak chciałem, Bo wiecie, człowiek nosi różne pragnienia i marzenia. Ja czasami sobie myślę, ja wciąż te pragnienia mam. Może jestem naiwny, może Pan Bóg jeszcze nie wyleczył mnie z tego romantyzmu, ale ja ciągle mam pragnienia i marzenia, tylko bardziej urealnione, bo ja już wiem, że moja żona to czasami, powiem, potwór, że ja jestem potworem, tak? Czyli doszedłem do tego wniosku, że nie jesteśmy już doskonali, że mamy swoje za skórą i to porządnie, tak? Ale mamy szansę wciąż być bliżej siebie. Mamy szansę bardziej siebie poddać Chrystusowi, że On jeszcze ma szansę coś z nami zrobić. Wierzycie w to? Pan Bóg ma szansę coś z tobą zrobić. Jest tylko jeden warunek. Czy ty dasz Panu Bogu szansę, tak? Bo ja mam, nie wiem jaka jest wasza filozofia, teologia, ale ja wyznaję taką, że Pan Bóg na siłę nikogo nie zmusi. Pan Bóg dał wolną wolę i Boża miłość jest tego typu, że jeśli chcesz się zabić, Pan Bóg ciebie nie zmusi do życia. Jeśli chcesz się rozwieść, Pan Bóg ciebie nie zmusi. Jeśli chcesz zgrzeszyć, Pan Bóg ciebie nie zmusi. To jest twoja wolna wola, to jest twój wybór. To my decydujemy. Oczywiście, że Bożym pragnieniem jest, byśmy byli jak najbliżej Niego, byśmy poddawali siebie samych w posłuszeństwo Jemu. Ale Pan Bóg nikogo nie zmusi. Pan Bóg tak nas umiłował, że dał człowiekowi wolną wolę. I Pan Jezus zaprasza, przyjdźcie, jak jesteście zmęczeni. W tym, jak jesteście zmęczeni małżeństwem, to przyjdźcie do kogo? W pierwszej kolejności, nie do terapeuty. Przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie. Ja mam rozwiązanie, ja mam uleczenie, we mnie jest odpocznienie. Czyli to ciągle zaproszenie jest aktualne, tak? Dla każdego. Ale my musimy chcieć. Ja czasami brutalnie mówię niektórym osobom w ten sposób, że szkoda twojego czasu i szkoda mojego czasu, żebyś do mnie przychodził. Zawracasz mi głowę i nic nie robisz z tym. Jeszcze jak płacisz, to ja zniosę, tak? Ale niedługo. Nie, bo w poradni my mamy zasadę, porady są płatne. Terapia jest płatna. Takie typowe duszpasterskie spotkania, nie, one są za darmo. Po to jestem. Kościół mi za to płaci, tak? I mam ten komfort, że nie muszę walczyć o pacjentów, bo terapeuci, wiecie, muszą walczyć o pacjentów i często przekraczają granice. Ja mam komfort, że Kościół mi płaci, mam pensję i nie zależy od tego, czy przyjmę 100 pacjentów, czy 20, tak? Bo inne jeszcze pełnią funkcje w Kościele. Ale ci, którzy przychodzą na terapię, oni płacą. Ale po pewnym czasie mnie nie satysfakcjonuje to, że ktoś przychodzi i płaci, ale nic z tym nie robi. Konfrontuję go i stawiam sprawę jasno. Szkoda twojego czasu i mojego. Szkoda twoich pieniędzy, bo ja jeszcze, powiedzmy, 4-5 kolejnych spotkań mogę posiedzieć, kawę wypiję, herbatę, zjem ciasteczko. Uwaga na ciasteczka, one są niebezpieczne, jak się tak 8 godzin siedzi, się je ciasteczka. Ale to jeszcze zniosę. Ale jeśli miesiąc, 2-3 miesiące nie robisz nic, to bez sensu jest nasze spotykanie. I wtedy niektóre osoby, nie wszystkie, ale niektóre osoby zaczynają pracować. Zaczynają chcieć coś ze sobą robić. Jak mieliście podstawy takiej rozmowy duszpasterskiej, opór w takiej pracy, opór w terapii jest zawsze. Zawsze jest, bo zmiany są jakie? Trudne. Zmiany są trudne. Jak nie zapamiętacie wiele, to zapamiętajcie to. Zmiany są trudne, tak? I ja płakałem po nocach, i te zmiany niełatwo przyszły do mojego życia. I wciąż czasami bym popłakał, tak, może by ulżyło czasami, ale zmiany są trudne. Ale jeśli ktoś przychodzi i nie robi zmian, jak ma przyjść przemiana serca? Ona nie przyjdzie przez dobre chęci. Znacie to polskie powiedzenie, dobrymi chęciami piekło sobie brukujemy, tak? Piekło jest wybrukowane. Zmiany nie przyjdą przez dobre chęci. Jedną z takich bardziej znanych terapii, powszechnie stosowanych, jest właśnie ta terapia poznawczo-behawioralna, czyli zmiana sposobu myślenia, ale i działania. Musisz zacząć coś robić inaczej. Zobaczcie, to co w Biblii przecież jest napisane, że sama miłość nie wystarczy i miłość jaka jest czynna? W działaniu. Zobaczcie, przez działanie, przez zachowanie, ten behawioryzm, on odgrywa rolę. Ja często tłumaczę mężczyznom bardzo prostą rzecz. To, że mówisz swojej żonie, że ją kochasz, to po pewnym czasie to jest za mało, nie wystarczy. Ta miłość musi się wyrazić w praktyczny sposób. Gary pozmywasz, zmyjesz podłogę, tak? Zrobisz zakupy. To jest miłość. A nie leżenie na kanapie, zmiana pilota i krzyczenie do żony: kocham cię, kochanie, i podaj kanapeczki, tak? Zobaczcie, miłość jest czynna w działaniu. Zobaczcie, my mówimy o bardzo prostych rzeczach, ale później w poradni małżeństwa rozbijają się o takie prozaiczne rzeczy. O bardzo prozaiczne rzeczy. Czasami muszę siedzieć i przez kilka kolejnych spotkań tłumaczyć mężczyźnie, że tak ważny jest czas spędzany z żoną. Znaczy, czy do tego trzeba kilkanaście lat studiów psychologicznych i terapii, żeby mówić o sobie, że czas jest ważny do spędzania z żoną? A okazuje się, że to jest jeden z kluczowych czynników. Mężczyźni nie spędzają z żonami czasu, a później są zdziwieni. Tak jak on więcej czasu spędza z sekretarką w biurze, tak, a sekretarka zawsze jest, co kilka lat jest inna, młoda, atrakcyjna i zawsze musi być wymalowana, dobrze ubrana, to nic dziwnego, że on bardziej się wiąże z sekretarką niż z żoną, bo z żoną czasu nie spędza. Jeśli z dziećmi nie spędza czasu, tylko z kolegami na żaglach gdzieś czy na piwie, zobaczcie, nie ma więzi, nie ma relacji. I później zdziwiony, że małżeństwo mu się posypało, że żona odeszła albo on odszedł. Tak? To są normalne konsekwencje. Słowo Boże daje prostą zasadę. Co kto sieje, to będzie zbierał, będzie żął. Więc jeśli sieje brak czasu dla swojej żony, to co mogę zebrać? Gorycz z jej strony, że będzie rozczarowana tym małżeństwem, że nie będzie chciała, że się oddalimy. To są naturalne prawa siania i zbierania. Widzę, że muszę się śpieszyć, a dopiero jestem na pierwszej stronie. Jakoś damy radę. I często te romantyczne spojrzenie na miłość i na małżeńskie szczęście będzie jakby tematem waszych spotkań. Często to też jest takie myślenie w relacji małżeńskiej, że kiedy już się pobraliśmy, mamy bezpieczny związek, to możemy się poświęcić innym sprawom. Czyli kluczowa zasada: usidlony, odhaczony, mój tyś, tak? I to jest często takie myślenie, ja już go mam, tak? Już tyle robiłem podchodów, wywalczyłem tę księżniczkę, już ją mam, już się nie muszę więcej starać. Mój pastor główny czasami opowiada taką historię autentyczną z życia, kiedy facet przez 2 lata starał się o dziewczynę, robił wszystko. Pobrali się, a później ona po ślubie, rozczarowana, nie myje się. Raz na 2 tygodnie się umyje. A on mówi, no ile można się starać? 2 lata się już starałem. Tak. 2 lata się starał o to. Znaczy, ile można się starać? Usiedlił ją, schwycił. I to często jest taki typ myślenia nie do końca uświadamiany, tak? Że jak już jest, to po prostu jest. A zobaczcie, czym jeszcze się podpieramy? Słowem Bożym. Bo już jesteśmy, to małżeństwo jest na zawsze. I się podpieramy autorytetem Słowa Bożego, tak? Uzasadniamy to, że rozwód w grę nie wchodzi, więc nie opuści mnie, więc mogę robić, co chcę, czy będę się mył, czy nie będę się mył. Przy relacji seksualnej też ta kwestia wyjdzie. Jeszcze przed obiadem nie chcę mówić. Po obiedzie, jak zjecie, to powiem. Niektóre kwestie, ale to są istotne i znowu one są prozaiczne. Ale to jest takie myślenie. Już jest, nie opuści, nie odejdzie, więc bez względu na to, co zrobię, to zawsze tak będzie. Nasz związek funkcjonował. A później zdziwienie, jak to się mogło przytrafić właśnie nam? Dlaczego nam się to przytrafiło? Często ludzie wierzący zadają sobie takie pytanie, nasze małżeństwo może przeżywać takie problemy, pomimo tego, że się kochamy? I jesteśmy rozczarowani, zdziwieni. Później jest to powiedzenie Polak mądry po szkodzie. Zaczęliśmy taką służbę dla małżeństw mądrzy o czasie. Jeśli Polak ma być mądry po szkodzie, to dla małżeństw wprowadziliśmy mądrzy o czasie, po prostu skoncentrowane na relacji z Panem Bogiem, zasady funkcjonowania. Tym się nie będziemy. Czyli robimy takie błędne założenia i chcę podkreślić, niewiele osób świadomie tak myśli. Ale wiecie, większość tak się zachowuje, jakby w ten sposób uważało. Ja jestem tego dobrym przykładem. No, jak pobrałem się, kochamy się, ja kocham moją żonę, więc czy siedzę dwa dni w szpitalu na dyżurze, to nie ma znaczenia, tak, że żona mnie nie widzi z małym dzieckiem przez 2-3 dni. Po prostu ja ją kocham. To było we mnie myślenie. Tak? Albo rano do południa w pracy, po południu w kościele, wieczorem zmęczony do żony, przychodzę do domu i oczekuję, że żona jaka będzie. Kochająca, bo mąż wrócił do domu, tak? Żywiciel rodziny. Ma być troskliwa, czuła, no bo taka biblijna kobieta powinna być, tak? Dom ma być ogarnięty, a my mamy wtedy się przytulić i ukoić się w pięknej relacji seksualnej, więc będzie wszystko pięknie i cudownie. Słuchajcie, to jest takie gdzieś podświadome myślenie. I tak ludzie myślą i wydaje im się, że wszystko będzie dobrze, że to należy się z, tak automatycznie. Tak? Miłość, szacunek, wierność, zrozumienie, wyrozumiałość. Zapominamy o tym, że żyjemy w zupełnie innych czasach i w innej kulturze niż małżeństwa 50 lat temu. Tak? Media nas czym bombardują? Wyobrażeniami miłości romantycznej, doskonałej, ale na jakiej zasadzie? Nie pasuje tobie ten partner, to co masz zrobić? A jaki problem? Zmień sobie. Należy ci się szczęście. Słuchajcie, i tutaj uwaga. Wiele osób idzie do terapeutów. Ja nie mam nic przeciwko terapeutom, tak? Ale są bardzo różni terapeuci. Idą do terapeutów i terapeuci zaczynają pracować i zaczynają wkładać często do głowy, bo najczęściej nie pracują tą terapią integracji, tak, chrześcijańskiej, tylko pracują zupełnie w innym nurcie. Należy ci się szczęście. Zawalcz o siebie, postaw jasne granice. To ty jesteś ważna, to ty jesteś ważny w związku małżeńskim. Zadbaj o siebie, zawalcz. I niestety ja mam osobiście bardzo jakieś bolesne takie doświadczenia, bo dwie osoby, dwie terapeutki, z którymi współpracowałem, chrześcijanki, tak zawalczyły o siebie, że zostawiły swoich chrześcijańskich mężów i terapia uderzyła im do głowy. Tak? Zawalczyły o swoje szczęście. Nie o relację małżeńską, tylko o swoje szczęście. Zobaczcie, to jest jeden z kluczowych czynników. Czy terapeuta wyznaje wartości chrześcijańskie, czy dla niego małżeństwo jest kluczowym czynnikiem? Czy szczęście osobiste? Zadbaj o siebie, zawalcz o siebie, o swój rozwój. W końcu ci się należy. Lecimy dalej. Jak ktoś by tak, nie zrobimy całego tego pokazu, bo slajdu, bo rzeczywiście jest za dużo, to albo ja za długo gadam, za dużo wam marudzę. Ale jeśli ktoś będzie chciał, nie ma problemu z udostępnieniem, możecie to wziąć od Agnieszki, każdy dostanie w prezencie i sobie możecie studiować i czytać te myśli, które napłodziłem dla was. A wierzę, że z wielu możecie skorzystać i będą pomocne wam w takiej posłudze w pracy z innymi małżeństwami. Ja dużą rolę przywiązuję do dojrzałości. I chciałbym, żeby osoby, które wchodzą w związek małżeński, były jak najbardziej świadome tego aktu i by były dojrzałe. I omawiam z parami, czym jest ta dojrzałość. Tak? Bo to, co powiedziałem, ja miałem własny przykład. Wydawało mi się, że jestem taki super dojrzały, a później w małżeństwie okazało się, że tyle jest kwestii, o których w ogóle nie mam pojęcia albo mam niezdrowy sposób myślenia, bo nikt mi o tym nie powiedział. Słuchajcie, nikt mi o tym po prostu nie powiedział. Żaden starszy facet nie usiadł ze mną i nie powiedział mi bardzo prostej kwestii, żeby spędzać czas z żoną. Ja zawsze widziałem pracujących facetów, tak, od rana do wieczora, na chleb zarabiających, więcej kasy. I nikt mi nie powiedział, że kobieta potrzebuje, bo jest innego rodzaju, żeby ją przytulić, żeby kupić jej jakieś kwiaty. Dla mnie do tej pory to jest wysiłek, bo ja nie mam tego nawyku, bo ja nie miałem tego w domu. Tak? Ja muszę sobie przypominać, muszę do swojej duszy mówić, moja duszo, bądź uprzejmy dla swojej żony, tak? Kup jej kwiaty. Zaplanuj czas, zaplanuj rozmowę, zaplanuj wyjście. Bo jeśli masz to w nawyku, masz dobre dziedzictwo, to żaden problem. Ale jeśli nie masz tego w nawyku, to musi być wytrenowane. A to już jest inna kwestia. Ja niestety musiałem dużo rzeczy trenować. Zapisywać sobie w kalendarzu spotkania ze swoją żoną. Tak? Bo moja żona kiedyś mi powiedziała, może ja też się zapiszę do ciebie na spotkanie, to będziesz miał dla mnie czas. I wiecie, to mi uświadomiło, jakie ja błędy popełniam. I ze względu na to, że każdy z nas ma jakieś dziedzictwo, jakieś wychowanie, więc pewne rzeczy dla nas są naturalne, pewne rzeczy są nienaturalne. Dla mnie nienaturalne jest uporządkowane, piękne, spokojne życie. Dla mnie jest, życie pięknie płynie, tak? A ja z życiem płynę i ja nie muszę planować. I później jak widziałem moją żonę, która plan dnia przygotowała, to ja doznałem szoku, tak? Że wszystko ma być uporządkowane, zaplanowane. Ale chcę powiedzieć, da się wytresować. Naprawdę się da. Więc zmiany są możliwe. Tak? Zobaczcie, te wszystkie, każdy obiekt romantycznej miłości ujawni ostatecznie swoje wady. I później w małżeństwie tyle jest rozczarowań. Ludzie się budzą w małżeństwie i są zdziwieni, za kogo ja wyszłam, tak? Albo kogo poślubiłam. To nie ta osoba, tak? Ty się zmieniłaś, ale to nie jest kwestia, ty się zmieniłeś, tylko ty zacząłeś normalnie funkcjonować. Przestałeś się starać, tak? Po takim czasie. I czy jesteśmy w stanie znosić te uczucia rozczarowania? Czy jesteśmy w stanie żyć tak pomimo tych? Zobaczcie, badania pokazują, że ci, którzy twierdzą, że znaleźli bezwarunkową miłość, są na ogół bardzo młodzi lub naiwni. Albo też utrzymują relacje z kimś, kto ma poważne problemy emocjonalne albo psychiczne. I to trzeba wziąć pod uwagę. Realizm życia. I chcę powiedzieć, to nie ma nic wspólnego jakby z wiarą, niewiarą, tylko z naszą dojrzałością bądź niedojrzałością. Tak? Wiarę ciągle musimy kształtować i uczyć się. Bernard Shaw napisał coś takiego. Małżeństwo polega na tym, że kiedy dwoje ludzi znajduje się pod wpływem najbardziej gwałtownej, najbardziej szalonej, najbardziej złudnej i najbardziej krótkotrwałej z namiętności, czyli z zakochania, wtedy każe im się przysięgać, że pozostaną w tym pobudzeniu anormalnym i wyczerpującym stanie bez przerwy, dopóki śmierć ich nie rozłączy. Znaczy, bo stan zakochania jest rzeczywiście stanem takiego bycia na haju, kiedy te wszystkie neurokatecholaminy zalewają nasz mózg, wtedy jesteśmy w takim podwyższonym stopniu działania, że nie myślimy racjonalnie. Ja zaraz ten szybko slajd przeskoczę. Ja poproszę ten praca z narzeczeństwami, ten inny pokaz. Tamto oczywiście dostaniecie. Tam są też kolejne kroki, jak urealniać ten mit bezwarunkowej miłości i jak kochać właśnie pomimo, czyli nadal. Pan Jezus nie przestał być naszym wzorem. Pan Jezus nadal jest wzorem naszej relacji małżeńskiej i miłości w małżeństwie. Ale my musimy nauczyć się kochać pomimo właśnie tych różnych rodzajów niedoskonałości. Chcę wam pokazać taki model miłości w małżeńskiej Strindberga. On mówi o intymności, namiętności i zaangażowaniu. Intymność, czyli ta relacja przyjaźni, miłość fileo, przyjaźń. Mówi o namiętności, o tej miłości eros. Wiecie, jak to eros ugodzi strzałą, to nic na to nie poradzi. Kiedyś mój syn przyszedł, miał wtedy chyba 18 lat. Taki zakochany, tak mocno był zauroczony, że nas przekonywał, że to jest ta jedyna do końca życia, że on tak bardzo kocha. Ja wierzę w taką miłość, że mam przyjaciół, mieli po 14 lat się zakochali, do tej pory są małżeństwem, są w moim wieku i się kochają. Takie przypadki są możliwe, ale ja zwykle synowi tłumaczyłem, słuchaj, a może jeszcze będziesz miał trzy inne, te jedyne, które będziesz kochał, nie przekraczaj granicy, tak? Dbaj o czystość swojego serca, nie wierz. Nie wiesz, czy to będzie ta jedyna właściwa. I później znowu była ta jedyna kolejna właściwa. I znowu rozmowy i modlitwy, aż w końcu moja żona stwierdziła, że ona to musi pościć. Jak zaczęła pościć, to syn się rozstał. I wszedł po raz kolejny w relację z dziewczyną, która jest fantastyczną dziewczyną, jest jego żoną teraz. Także matki, warto pościć o dzieci. Warto pościć. No, wiele może usilna modlitwa połączona z postem, bo jak źle wejdzie w małżeństwo twoje dziecko, może łatwo zniszczyć sobie życie. I niestety, powiem, patrząc na funkcjonowanie Kościoła, wiele par źle wchodzi. Nie słuchają. Nie patrzą. Duch świata tego zaślepił ich umysły i nie są otwarci na głos Boży, na to, co Duch Święty mówi. Częściej myślą mężczyźni penisem, a nie głową. Często myślą jakimiś złudnymi marzeniami. A gdyby dali Duchowi Świętemu czas i dotyk, ja wierzę, że Duch Święty przekonuje. I dlatego naprawdę wiele może usilna modlitwa zrozpaczonych matek. On mówi w ten sposób, Strindberg, że intymność jest to coś, co można wytworzyć, ale współpracując tak z drugą osobą, i ta intymność się powinna rozwijać i w chrześcijańskim małżeństwie według mnie intymność powinna się utrzymywać wysoko. Niestety ona najczęściej w miarę upływu czasu spada. Czyli tutaj w granicach gdzieś 50, 60 roku życia ta intymność spada. Nie wiem dlaczego. Bo intymność to nie seks. Tak? Intymność to jest bliskość, to jest przyjaźń. To jest taka sytuacja, kiedy ja chcę usiąść z tobą i jest po prostu nam dobrze. Możemy nie mówić, możemy wypić, tak? Intymność nie powinna spadać. Ona niestety w badaniach okazuje się, w badaniach chrześcijańskich małżeństw też niestety intymność spada. Tak wygląda badanie krzywej namiętności. Czyli namiętność wybucha i zobaczcie, badania pokazują, że utrzymuje się na szczycie tutaj około 2 lat. Czyli na haju można przez 2 lata pożyć, ale namiętność później zaczyna spadać. Tak? Trzeźwość zaczyna przychodzić, realizm codziennego życia i szkoda, że tej namiętności nie ma tutaj, takiej wysokiej. Przecież można byłoby rozniecić na nowo ogień. Ja wierzę, że chrześcijańskie małżeństwa mogą rozniecać takie płomyki, tak? I pewnie, że ja nie jestem naiwny i nie wierzę, że to będzie wszystko na wysokich liniach, zawsze przez 50 lat życia, tak? Ale ogniki tej miłości można wciąż na nowo rozniecać. Ten płomyk może ciągle płonąć. Po to są takie weekendy odnowy małżeńskie, po to są konferencje, po to są wyjazdy. Jak to cudownie znowu przeżywać właśnie taki ten mały płomyk namiętności. Zgadzacie się? Ale niestety namiętność w większości związków szybko wygasa. I zobowiązanie, to jest ta kwestia wolicjonalna, naszej decyzji. Czyli my zaczynamy powoli dojrzewać do zobowiązania, podejmujemy, czyli tutaj gdzieś jest jakieś przymierze małżeńskie. Najczęściej niestety teraz młode pary, to jest przymierze tak zwane partnerskie, że ja się do niczego nie zobowiązuję, ty się do niczego nie zobowiązujesz, ale pomieszkamy razem, to zobaczymy, czy nam pasuje, więc się zobowiązują do wspólnego pomieszkiwania. W chrześcijaństwie mówimy o zobowiązaniu małżeńskim i ono przeważnie się utrzymuje do jakiego momentu? Aż ja wycofuję swoją decyzję zobowiązania, tak? Czyli rozwód. Albo w chrześcijańskim małżeństwie powinna być zasada, dopóki śmierć nas nie rozłączy. I teraz zobaczcie, jak się pokrywają te krzywe. To jest krzywa namiętności, ona dosyć szybko wygasa. To jest krzywa zobowiązania i ta krzywa intymności. Najlepszy jest ten okres. On powinien być najdłuższy, gdzie jest i namiętność, i zobowiązanie, i intymność. Słuchajcie, taki powinien być pełny związek małżeński, kompletny, gdzie jest intymność, namiętność i zobowiązanie. Ja wierzę, że Pan Bóg nas do takiego powołał małżeństwa, do takiej relacji. Tak? Dlatego pieśń nad pieśniami mówi w ten sposób. Wielkie rzeki nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Ale ja wiem, że to był okres namiętności. Ale ja bym chciał, żeby to było w relacji małżeńskiej. Tego wam życzę. Ja sobie tego życzę. Ja mam 56 lat, więc uważam, że wciąż
najpiękniejsze rzeczy mogą być przede mną, tak? I cudowny płomyk namiętności i intymności, i chcę być wierny Bożemu zobowiązaniu. A propos tego zobowiązania, gdyby nie Pan Bóg, chyba albo z żoną byśmy się pozabijali, albo byśmy się rozstali niejednokrotnie. I dlatego ja wierzę w autorytet Bożego Słowa, w moc przysięgi, którą się zobowiązujesz przed Najwyższym. Tak? To jest pion, który jakby trzyma nas w takich ryzach. Wiem, co ślubowałem. Wiem, komu zawierzyłem i do czego się zobowiązałem. Życzę wam takiego przymierza. Życzę wam takich namiętności, takich intymności, takich zobowiązań. Pomódlmy się o to, aby Święty Duch napełnił i poprowadził ciebie. I abyś był też takim duszpasterzem, który będzie odzierał z tej naiwności, ale nie będzie zabijał nadziei. Bo nadzieję łatwo zabić, ale ja wciąż chcę podkreślać, małżeństwo to najpiękniejsza wspólnota dwojga ludzi. I Panie Boże, o to Ciebie prosimy, żebyśmy sami tego doświadczali w małżeństwach, tej intymności, namiętności, byli wierni zobowiązaniu, przymierzu. Panie, pomóż nam w tym, bo wyznajemy, że jesteśmy kruchym tworem, takim kruchym naczyniem i niejednokrotnie doświadczamy różnego rodzaju presji. Ale nie chcemy, Panie, zabijać tej nadziei, którą Ty nam dajesz, że w Tobie wszystko mogę, w tym, który mnie wzmacnia. I Panie, umacniaj nas, byśmy umacniali innych, żebyśmy stali się błogosławieństwem dla innych poprzez pokazanie, że można kochać pomimo tych słabości, można kochać pomimo tych trudności. Panie, pomóż nam w tym. I poprowadź nas, bo w Tobie możemy przekroczyć każdą ciemną dolinę. A w tej ciemnej dolinie Ty jesteś zawsze z nami. Pocieszyciel, doradca, Bóg Wszechmogący, a Twoja światłość zawsze świeci. I niech, Panie, ona rozświetla mroki naszych różnych dolin. Powierzamy siebie samych Tobie, nasze domy, nasze rodziny, nasze dzieci, Panie, powierzamy, aby światło Twojej prawdy rozświetlało zakamarki naszej duszy. Boże, dzięki Ci za to, że Ty po prostu jesteś z nami. Amen. Amen. Należy nam się przerwa.